to, o czym dzisiaj chciałbym powiedzieć, to są motywacje rodzinne, rodzinne uzależnienia, o rodzinie. I chciałbym, żebyśmy otworzyli list Jana, ale jeszcze zanim to zrobimy, chciałbym pewną rzecz przypomnieć, o której mówi nam list do Hebrajczyków. Tylko wcześniej pomyślałem sobie o takiej historii. Pewien wychowawca w więzieniu rozmawia z więźniem, próbuje uświadomić mu, dlaczego jest taki, jaki jest. I rozmawia z nim i mówi, zastanów się, no skąd wziąłeś te wartości, które masz w swoim życiu? Skąd wziąłeś więcej? Czy wziąłeś to z domu? Czy wziąłeś to z pracy? On mówi, o nie, z domu to już nic nie było do brania. Ojciec wszystko wyniósł. Nie zrozumiał pytania. Ale kwestia jest doskonale, z drugiej strony nie zrozumiał pytania, ale z drugiej strony doskonale rozumiał to, co się rzeczywiście wydarzyło. Na jego życie miał potężny wpływ jego ojciec. On żył według jakiegoś wzoru. Zobaczcie to, jacy dzisiaj jesteście. Jest w olbrzymiej mierze jakby spadkiem tego, jak to było w waszym domu. Jakie zachowania, jakie relacje były w waszym domu. Oczywiście nie ma tu prawidła 2 dodać 2, ponieważ bardzo często ktoś pochodzi z dobrego domu, a później prowadzi zdegenerowane życie. I odwrotnie, ktoś potrafi się urodzić w zdegenerowanym domu, a potrafi pójść za Bogiem i zupełnie zmienić zwyczaje swojego domu, swojego życia, swojego postępowania. Niemniej jednak jest sporo rzeczy w dalszym ciągu, które po prostu wynosimy z naszego domu. I tacy jesteśmy, później tak żyjemy. Dlatego warto nawet nieraz, mówię, rozmawiać o tym, kiedy już wchodzimy w stan narzeczeństwa, myślimy o ślubie, mówię, świadomie nie używam słowa chodzenie ze sobą, to jest niebiblijne. Mówię o narzeczeństwie, ponieważ narzeczeństwo jest po to, że myślimy o ślubie. Więc rozmawiają nie tylko o tym, co jest im przyjemne, ale mówią też, mówię, zastanówcie się na tym, jak będziecie dzieci wychowywali. A co, jeżeli urodzi się chore dziecko? I różne są sytuacje, jak będziecie rozwiązywali konflikty. Jak będziecie decydowali o kupnie zwyczajnych, prostych rzeczy albo większe wydatki? Jak będziecie o tym decydowali? Warto o tym porozmawiać? Warto, bo później budzimy się, nagle mówimy, no jak to, umawialiśmy się inaczej. Nagle nie potrafimy się zgrać, bo myśleliśmy tylko o sobie i zaspokojeniu swojej przyjemności na ten dany moment. Dlatego warto spojrzeć, co wnosimy z naszych domów i co później w przyszłości będziemy budowali jako nasz dom, jako naszą rodzinę. Nasza ziemska rodzina ma spory wpływ na nasze życie, na nasze zwyczaje, ale też ta ziemska rodzina wskazuje na to, że Bóg ma plan. Ponieważ to Bóg stworzył małżeństwo, Bóg stworzył rodzinę, Bóg stworzył, otoczył je przymierzem. To jest bardzo ważne i zobaczcie dzisiaj, jak to jest często podważane. Dzisiaj zaczyna się od tego, że jest chodzenie ze sobą właśnie, bo nie ma w tym przymierza. Chodzenie ze sobą nie ma przymierza. Jest chodzenie ze sobą, później mówię, a po co w ogóle ślub? Po co ten papierek w ogóle? Szatan podważa przymierze. Przymierze to jest ochrona. Przymierze to jest zobowiązanie się. Prawda? Taka była istota przymierza. Więc rodzina na to wskazuje również, na te więzi duchowe. Kiedy ktoś się nawraca, kiedy to jest jak z dzieckiem, które rodzi się, prawda, zaczerpuje ten pierwszy oddech. Najpierw żył w łonie swojej matki, nie oddychał. Później przychodzi do jakby innego zupełnie świata. Zaczyna oddychać własnymi płucami. To jakby ten moment zaczerpnięcia, jakby ten Duch Święty, który wchodzi w nasze życie. Rodzimy się, ale rodzimy się nie do jakiejś przestrzeni, nie rodzimy się do szpitalnej społeczności, nie jesteśmy częścią szpitala, tylko jesteśmy częścią jakiejś rodziny, prawda? Mamy czyjeś oczy, czyjeś rączki, nóżki, bardzo podobne do kogoś, później o, popatrz to i tamto, prawda? Jakie podobne w tą czy w tamtą stronę, I on jest częścią tej rodziny, prawda? Dostaje nazwisko, dostaje swoje imię. To wszystko składa się na pewne bardzo ważne cechy rodziny. Jesteś legalnie dzieckiem tej rodziny i tak samo w Bożej rodzinie jesteś legalnie członkiem Kościoła, ale też członkiem społeczności, tej danej małej społeczności. Było takie zdarzenie niedawno, nawet tu na tym miejscu, nawet nie byłem świadomy tego wszystkiego. Ktoś pojawił się, wiedziałem, że nie był z tego zboru i spytałem zwyczajnie, a co ty tutaj robisz? I on mi coś tam odpowiedział, a wiesz, jakoś tam, coś tam powiedział, ale czułem, że coś kręci. A niedawno dowiedziałem się, jak Pan Bóg użył tego wszystkiego. Okazało się, przyszedł do swojego zboru i powiedział, że Pan Bóg go bardzo mocno dotknął słowami moimi właśnie. Właśnie, co ty tutaj robisz? To nie jest twoja społeczność. To nie jest twoja społeczność. On przyszedł, bo mu tu było wygodnie dzisiaj. Bo mu się nie chciało tam iść dalej gdzieś tam. I mówi, Pan Bóg go tak mocno dotknął, i na dodatek jeszcze zacząłem kręcić i jedno kłamstwo owijać drugim kłamstwem i po prostu kręcić w związku z tym. Bóg powołuje nas do Bożego Kościoła ogólnie, globalnie, z całego świata, ale powołuje nas też do danej społeczności. Ale tak to teraz nieraz mówię, bo są różne obrazy Kościoła i to mnie tak gdzieś czasami dotyka, kiedy mówię o tym, że no jest, czasami zbór jak chór. Prawda? Mówiliśmy o tym ćwiczeniu, ale to wygląda nieraz absurdalnie, bo mówimy, jestem członkiem chóru, ale nie śpiewam. Brzmi to sensownie? Nie przychodzę na próby, wpadnę od czasu do czasu właściwie bardziej posłuchać, ale mówię, jestem członkiem chóru. Ma to sens? Nie za bardzo jak dla mnie. Nie za bardzo. Więc jeżeli rzeczywiście rodzimy się duchowo, rodzimy się do Boga, do Jego Kościoła, rodzimy się do tej społeczności, do której On nas powołuje. Ale jest w tej społeczności taki bardzo szczególny, ciekawy element. Właśnie zacznę jeszcze wcześniej od listu do Hebrajczyków. Drugi rozdział, jedenasty werset. W taki szczególny sposób przedstawiony nam jest Pan Jezus. Drugi rozdział, jedenasty werset. Jeszcze wcześniej od 12. Tak, dobrze powiedziałem. Ale to było 12, tak? 11 i 12, dobrze mówię. Mowa jest o Panu Jezusie, jak On szczególny jest, jaki On ważny jest, że większy od aniołów, większy od Mojżesza. I w taki sposób przedstawia nam list do Hebrajczyków Pana Jezusa. Mówi tu w tym momencie, 11 werset. Bo zarówno ten, który uświęca, jak i ci, którzy bywają uświęceni, z jednego są wszyscy, z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc, będę opowiadał imię Twoje braciom, będę chwalił Cię pośród zgromadzenia. Nie będę się wstydził nazywać ich braćmi. Tak Pan Jezus mówi o nas. Więc mówimy o starszym bracie naszym. Mówimy o starszym bracie, który ma tytuł szczególny, pierworodny. To nie oznacza, że on pierwszy, który się urodził, to jest tytuł. To jest tytuł. Tak jak gdybym ja jestem pierworodny w swojej rodzinie, powiedzmy, mojego taty i mamy, ja byłem pierwszy. I ten pierworodny to jest tytuł w Starym Testamencie też. On ma szczególne przywileje. Pan Jezus jest nieograniczony ani czasem, ani przestrzenią. On nie ma początku, ani końca. On jest alfa i omega. Ale tytuł pierworodny oznacza, że On jest tym szczególnym bratem. Tym, w którego jesteśmy zapatrzeni. Zapatrzeni. Tak to często bywa, że młodsze rodzeństwo jest zapatrzone w swojego starszego brata. Kiedy myślę o tym, przypomina mi się mnóstwo różnych scen i różne sytuacje też tych biblijnych, kiedy Piotr mówi o tym, jak mamy przygotować sobie otwarte wejście do nieba, żeby było pewne. Mówi, mamy co zrobić? Utwierdzić się w naszym wybraniu, umocnić naszą wiarę. Przez co? Między innymi przez braterstwo. Braterstwo. A kiedy nieraz zobaczymy w literaturze, nawet teraz niedawno, wybaczcie, że powiem, film był Braterstwo, Kompania Braci. Co się dzieje między żołnierzami, kiedy są skazani na bardzo trudne doświadczenia w swoim życiu. Stają się sobie braćmi. Jeden za drugiego nadstawia ciała. Kiedy są na polu walki, mówi, nie zostawiamy nikogo. To jest zasada naszej drużyny. Nikogo nie zostawiamy za sobą. Wracamy się. Ktoś jest ranny, wracamy się. Ryzykujemy swoim życiem, bo nikogo nie zostawiamy. Bracia to bracia. Bracia to bracia. Czy tak rozumiem też swoje miejsce w Bożej rodzinie? Czy tak rozumiem swoje powołanie do Bożej rodziny? Ponieważ zrozumienie tożsamości w rodzinie, zrozumienie swojej tożsamości w rodzinie, tak jak mówię w Chrystusie, tak też mówię świadomie w rodzinie, tej Bożej rodzinie, powinno być niezwykłym, motywującym nas faktem. Jeżeli należę do rodziny, to mnie do czegoś zobowiązuje. Jeżeli rzeczywiście należę do Chrystusa, należę do rodziny, to mnie do czegoś zobowiązuje. To powinno być dla mnie niesamowitym motywatorem do wielu szlachetnych postaw, do wielu szlachetnych zachowań. Do walki o miłość, do walki o braterstwo, zrozumienie swojej tożsamości w Chrystusie i tak samo właśnie w Jego Kościele, w Jego społeczności. Otwórzmy ten list Jana, pierwszy Jana, drugi rozdział jeszcze. Zaczniemy od drugiego rozdziału, później przejdziemy do trzeciego. Pierwszy Jana, komputerowo tam jest troszeczkę trudno będzie, ale dam radę, tak? Pierwszy Jana będę czytał drugi rozdział od 28 wersetu aż do 3:3. A teraz, dzieci, trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiecie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z niego się narodził. Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy. Ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Trzy proste rzeczy, które chciałbym z tego zobaczyć, zaznaczyć. Jeżeli chodzi o podobieństwo rodziny, jeżeli chodzi o uwarunkowania rodziny, właściwości rodziny. To są cechy, jakie rodzina ma. To jest nazwisko, jakie rodzina posiada. To jest wreszcie podobieństwo do rodziny. Trzy proste rzeczy, zwyczajne. Cechy. O czym czytamy na samym początku? Czytamy, mówi, teraz dzieci, zwraca się dziateczki, małe dzieci. Mówi, wy trwajcie w nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy jego przyjściu. Trwajcie, ponieważ niektórzy odeszli. Niektórzy powiedzieli, my jesteśmy lepsi, my wiemy lepiej. I zostawili ich. I oni poczuli się, a kim my jesteśmy? Kim my jesteśmy? Czy jestem gorszy rodzaj? Czy ja w ogóle, do kogo ja należę? Kim w ogóle jestem? Do kogo należę? To jest jedno z poważniejszych i trudniejszych pytań, które powinniśmy sobie zadać w życiu. Z kim się utożsamiam bardziej? Z kim się bardziej utożsamiam? W życiu różnie to bywa, prawda? Rodziny mają różnego rodzaju zwyczaje. Są bardzo ważne zwyczaje i są bardzo mało ważne zwyczaje. A jak u was zazwyczaj, i tu możemy wstawić sobie cokolwiek, obchodzimy święta na przykład. A jak u was zazwyczaj wyglądały wakacje? A co zazwyczaj robiłeś po szkole? Co musiałeś robić? Każdy miał swoje zwyczaje. Od prostych rzeczy, że u kogoś się buty zdejmuje w domu, a u kogoś się nie zdejmuje, to można zmienić. Nie było tak, a teraz będzie tak w moim domu. Na przykład albo odwrotnie, bo mam lepszy odkurzacz. Nie? To są proste, małe zwyczaje, które mogę mieć, mogę zmienić. To jest mało ważne. Ale są dużo ważniejsze cechy rodziny. Jaka ta rodzina jest? Jeżeli chodzi o ich relacje. A u nas to wszyscy porozwiedzeni są. Rozwody są na powszechne. U nas to się wszyscy kłócą. A u nas to wszyscy żartują. A u nas to wszyscy na przykład bardzo lubią ze sobą przebywać. I siedzą w kuchni. Mieliśmy taki zwyczaj. Mieliśmy bardzo malutką kuchnię. Dosyć duże mieszkanie, ale bardzo malutką kuchnię. Jeszcze mniejszą niż u Hani tam. Może są jeszcze mniejsze. Tam dosłownie nie dało się siedzieć. W tej kuchni nie dało się siedzieć. Ale myśmy wszyscy we czwórkę zawsze tam stali. Tam staliśmy, tam rozmawialiśmy i tam bardzo dużo śmialiśmy się. I ktoś tak powiedział, ja nigdy tego nie zauważałem, nie wiedziałem o tym. Wiecie, jak ci zazdroszczę? Jak wy się ciągle śmiejecie. I u was jest tak wesoło w domu. Bo my rzeczywiście ciągle śmialiśmy się, żartowaliśmy, ale oczywiście był też czas na poważne rozmowy. Był też czas na poważne rozmowy, ale bardzo dużo ze sobą żartowaliśmy. Mieliśmy dobre relacje. I to było bardzo miłe. To było bardzo miłe. To ja wyniosłem ze swojego domu. To mam w dalszym ciągu. To lubię. Za tym tęsknię. Tęsknię za swoimi rodzicami, tęsknię za swoim rodzeństwem. Chciałbym się z nimi widzieć, chciałbym się z nimi spotykać. Bo to jest po prostu rodzina. I zazdroszczę, często to mówię wszystkim, którzy mają rodzinę gdzieś dookoła, choćby blisko brata. No ja mam 4 godziny tylko, no ale chociaż od czasu do czasu, chociaż 2 razy w roku go zobaczę, ale to mało. Sam szwagier, mam bardzo fajnego szwagra. Też cieszę się, kiedy mogą u nas być. Już nie mówiąc o dzieciach, które, no tak widzieliście ostatnio, Ola była, to dla nas było święto po prostu. No, po Bożym Narodzeniu dopiero pierwszy raz była w domu. To są cechy rodziny, ale tutaj mamy rzeczy, które on wymienia, które są bardzo ciekawe i bardzo ważne. Po pierwsze mówi kilka razy tutaj Jan o pojawieniu się. Pojawieniu się Pana Jezusa. Mówi, Pan Jezus pojawił się, kiedy przyszedł na ten świat, ale mówisz o pojawieniu się tym, kiedy drugi raz przyjdzie. I w związku z tym, wy jako rodzina, czym się cechujecie? Wytrwałością. Wytrwałością. Czekacie cierpliwie. Bo tutaj można zrobić rozróżnienie w 2 strony. Są pewni ludzie, tak jak to Pan Jezus opowiadał, taką historię o pewnych ludziach. On zostawił im wszystko, powiedział, za niedługo wrócę. I jedni czekali na Niego. Czekali z utęsknieniem. Ale inni, hej, weźmy to sobie dla siebie wszystko. A co tam, po co nam w ogóle tu potrzebne? My sobie ze wszystkim sami dobrze, świetnie radzimy. Wczoraj też tak rozmawialiśmy, jak to ateiści się przechwalają, w Boga nie wierzą. Ja zupełnie świetnie radzę w tym życiu. Tylko to jest tak, jakby dziecko powiedziało, zostawione w domu, nie musi opłacać światła, nie musi o nic się martwić, ma jedzenie. Mówi, a co tam, ja sobie ze wszystkim radzę, w ogóle się tym nie muszę przejmować. Tak jest zachowanie niektórych ateistów. Można powiedzieć z grubsza. Ale tutaj jest tak. Czyli jest ktoś, kto Pan Jezus wyjechał i są ludzie, którzy czekają. I czasami bywa jakby zamęt w nich. Co jest? Co jest? Kiedy przyjdzie? Kiedy wróci? Mówi, trwajcie, dzieci. Czekajcie. Bądźcie wytrwali. Trwajcie w Nim, żeby gdy się pojawi, tak jak król wraca do miasta i czekają na Niego, mówi tak jak żeby gdy się objawi, żebyśmy mogli śmiało stanąć przed Nim. Ponieważ co? Ponieważ niektórzy będą zawstydzeni. Ponieważ niektórzy będą zawstydzeni, będzie im wstyd. Tak jak Adam, który chował się w raju, próbował się zakryć tym listkiem figowym, bał się Boga, chował się przed Nim. Niektórzy ludzie będą zawstydzeni. Znowu mam przed oczami ciągle tą księgę Jeremiasza i ciągle widzę te nadzieje tego ludu, kiedy wręcz nawet prosi jeszcze raz Jeremiasza przyjść, a może jednak Pan wstawi się za nim, może zrobi tak jak kiedyś. Jeremiasz bardzo wyraźnie mówi mu, co Słowo Boże mówi, co Pan mówi. Ale on tak robi po swojemu. Pyta się o radę, szuka niby Boga, ale robi po swojemu. Robi po swojemu. Tak podobnie było tutaj z nimi. Pewni ludzie żyli. Tam był tak zwany gnostycyzm. Co to znaczy? Co to praktycznie oznaczało? Mówi, najważniejsze, żebyś był człowiekiem oświeconym. Oświeconym. Żebyś rozumiał te prawdy dotyczące Biblii. I tak nieraz wielu chrześcijan wygląda. Znają wersety biblijne. Potrafią je cytować. Potrafią się kłócić na różne tematy biblijne. W tą czy w tamtą stronę. Świetnie to znają. Ale tak naprawdę ich życie odbiega od tego, od Bożego Słowa. Odbiega od Bożego Słowa. Mówi, materia jest zła, ciało jest złe. To nie jest ważne. Najważniejsze, żebyś był oświecony. Co ciało? Ciało to tam niech sobie jak najszybciej zużyć je trzeba po prostu. I tak oni byli rozdwojeni. Jak mamy żyć? Bo widzieli, to przecież byli nasi bracia. Byliśmy w społeczności. I oni teraz tak żyją. Czy mam na nich patrzeć? Czy mam według ich wzoru żyć? Czy mam tak postępować jak oni? Może oni dobrze robią, może oni czekają na Pana i właśnie cieszą się życiem i tak dalej. Nie za bardzo. To nie jest dobra wersja. Mówi, dzieci, dziateczki, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy Jego przyjściu. I kolejna cecha, jaką mówi, 29 wersecie. Jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził. Kolejna cecha tej Bożej rodziny to jest sprawiedliwość. W samym tym słowie sprawiedliwość mamy to prawość. Sprawiedliwość z jednej strony to jest rzeczywiście status nasz przed Bogiem. Tak Pan Bóg nas widzi. Usprawiedliwiłem Cię, wybaczyłem Ci wszystko. Ale też ta sprawiedliwość mówi o prawości, o prawym postępowaniu. O prawym postępowaniu. To jest cecha Bożych dzieci. To jest cecha Bożego Kościoła. Mówi, jeżeli jesteś tym młodszym bratem, jeżeli zapatrzony jesteś w starszego brata, to niech to będzie Jezus. To musisz patrzeć na Jezusa. Nie patrz na tych, którzy odeszli. Nie patrz na tych, którzy poszli swoją własną drogą. Patrz na Jezusa. Patrz na tego starszego brata. Oczywiście musimy dodać to, że Jan nie mówi tutaj o tym, że dzięki prawości, dzięki dobrym uczynkom jesteśmy zbawieni. Ale dobre uczynki są dowodem tego, że zostaliśmy zbawieni, że zostaliśmy rzeczywiście włączeni w tą nową rodzinę. Da się udawać. Da się przybierać pozory pobożności. To wielu ludzi robi. Ale mówi, bądź w tej właściwej grupie czekających. Pan przyjdzie. Pan wkrótce przyjdzie. Żyj w prawości przed Nim, przed Jego obliczem. Po drugie, to jest nazwisko. W trzecim rozdziale, właśnie od początku, czytamy w taki sposób. Dzieci, patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi rzeczywiście jesteśmy. Otrzymaliśmy nazwisko. Nazwisko to jest ciekawa rzecz. Młode pokolenie mówi w taki sposób, że w Polsce mnóstwo ludzi gdzieś tam, według najnowszej etymologii, to pochodzi od narciarzy. Bo wszędzie mają ski. Kowalski, Piotrowski, to wszyscy mają ski gdzieś tam. Może z narciarstwem mieli coś wspólnego, bo to po angielsku, ale to nie ta etymologia. Nie ta etymologia. Mamy w każdym razie nazwiska, które często pochodzą od tego, jaki ktoś miał charakter, jaki ktoś miał zawód, prawda? Czym się zajmował. Stąd były nazwiska. Tak powstały nazwiska, prawda? Niektóre są śmieszne, niektórzy się wstydzą swoich nazwisk, a niektórzy są dumni ze swoich nazwisk i cieszą się, że takie właśnie nazwisko mają. Do tego jeszcze dochodzą, bo oprócz tego, że mamy nazwiska, to jak to w szkole jest? To zawsze to nazwisko, albo imię, albo coś tam, mu trzeba jakąś jeszcze etykietkę dać, prawda? Jeszcze trzeba coś zmienić. Jeżeli był Staszewski, to Staszek go nazywają, a ja tych przykładów to ze szkoły to mam dziesiątki, akurat w tym momencie to zawsze mi ucieka z głowy. No mnóstwo jest takich. Piotrowski to będzie Pietruszka i tak, i cokolwiek by tam pasowało, chyba że będzie jakieś inne zachowanie, które będzie mocniejsze, ważniejsze. Nadają imiona, prawda? Nadają ksywki, takie łatki przyklejają. Ale oczywiście też, jakie to jest ważne, jak rodzice się zwracają do dzieci, prawda? Czy to jest, czy mówimy Piotrze, a może mówimy Piotrusiu, to już nie wypada mówić do niego, słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zauważył, to już jest Piotr, tak? To już nie wypada mówić Piotrusiu do niego. I tak dalej. Inni też mają z tym problemy. Ale może być najmocniejsza, ale często bywa najgorsza. To są właśnie te rzeczy, które mówimy jeszcze dalej. Jeszcze dalej. Typu, ty zawsze taki jesteś. Ty zawsze taki jesteś. Ale z ciebie to jest oferma. Ty to nigdy nie możesz tego zrobić dobrze. Wiedziałem, że to upuścisz. Jeżeli w taki sposób mówimy, to jest najgorsze programowanie swoich dzieci. Niedawno mi też zwrócono uwagę, też źle postępowałem, bo zwracałem uwagę zbytnią. Ciągle mówiłem swojemu dziecku o jego słabości. I za bardzo tą słabość podkreślałem. I jestem bardzo Bogu wdzięczny za kogoś, kto mi na to zwrócił uwagę. Nie rób tego. Nie rób tego i nie chcę tego robić. Czasami podświadomie, czymś się przejmujemy i podświadomie zaczynamy w taki sposób nazywać kogoś i mówić o kimś w taki sposób. Ale powiedziałem, to jest straszne, w drugą stronę może być piękne. W drugą stronę, kiedy potrafimy motywować, kiedy mówimy, uda ci się, na pewno ci się uda. Zobacz, ale to świetnie zrobiłeś. Ktoś mi zresztą niedawno opowiadał w czwartek, ktoś opowiadał, dzieci się postarały, zrobiły marzannę, przyniosły pani, a pani powiedziała, ale brzydka ta marzanna. No, dzieci zaraz to wyrzuciły, bo przecież marzanna ma być brzydka, nie? Dzieci zaraz to wyrzuciły i się zniechęciły po prostu. Jak łatwo o zniechęcenie. Jak ważne jest to, żeby motywować siebie i oprócz tych imion, które mamy i nadajemy, mówić do siebie w taki sposób, który by wyrażał naszą akceptację, aprobatę, naszą miłość. Wczoraj rozmawiałem z mamą swoją, też nawet umknęło mi, no prosta rzecz w dzisiejszych czasach, mama po prostu komputer jej wysiadł, więc straciliśmy kontakt, więc co tam się dzieje? No pewnie zajęta tą małą wnusią nową, Aliją, ale nie okazało się, że była na Śląsku, więc szybko za telefon dodzwoniłem się do niej. I właśnie tak rozmawialiśmy. Mówię, wiesz, mamo, jak ja się strasznie cieszę, wy zawsze do taty się... Mama czasami też tam narzeka na tatę, że tata nie słucha tak, jak powinien. To kobiety mają takie odczucie, że mężczyźni nie słuchają tak, jak powinni. Ale mówię, mamo, wiesz co, co mi się podoba? Zawsze mówiłaś tatę Heniu, a tata zawsze mówi coś Halinko. I zawsze tak do siebie mówili. Heniu, Halinko. Jakie to jest piękne. Ja to mówię jako syn, po wielu, wielu latach swojego również życia. I to jest cecha, którą chciałem mieć w swojej rodzinie, jest w mojej rodzinie i będę to pielęgnował, choćby nie wiem co. Nawet jeżeli coś mi się nie podoba, nawet jeżeli ktoś mi na piętę nadepnie, to i tak jest moim najukochańszym. Moja żona jest moją najukochańszą. I moje dzieci są moje najukochańsze. Jak to jest, kiedy dzieci wybiegają ze szkoły, albo kiedy ja wchodzę do szkoły i na przykład może być sala gimnastyczna, na co będziecie patrzyli? Patrzycie, gdzie ten wasz ukochany rodzynek jest, prawda? Choćby nie wiem, jaki nicpoń był. To jest wasz. Wasz ukochany i patrzymy, tęsknię, ja patrzę. Pamiętam te wszystkie momenty, jak stoję przed szkołą i czekam, wybiegają dzieci, gdzie jest, jest. Taka czy inna, złotowłosa, czy jeszcze ktoś inny, prawda? Patrzymy w taki sposób. I Bóg mówi, ja nie tylko jestem twoim sędzią, który cię usprawiedliwia. Ja jestem twoim ojcem. Ja tobie nadałem swoje imię. Ja ciebie włączyłem do rodziny. Nadałem ci swoje nazwisko. To jest piękne w dzieciach właśnie. Że możemy przyjść do ojca, możemy przyjść do rodziców, choćby nie wiem co. Co mnie obchodzą ci wszyscy ważniacy, którzy tu siedzą? Przyjdę do mamy i powiem jej, co mi leży na sercu, bo takie mam potrzebę, muszę powiedzieć to. I Bóg mówi, przyjdź do mnie, możesz do mnie tak właśnie przychodzić. Choćby nie wiem, jak ważne spotkanie miał, możesz do mnie przyjść. A więc staje się naszym ojcem, włącza nas do swojej rodziny, daje nam miejsce u siebie, mówi, na swoim tronie chcę cię posadzić. I dostarcza nam tego wszystkiego, co potrzebujemy, bo jest dobrym ojcem. Ja zadbam o wszystko, co potrzebujesz. Problem, jaki mówiliśmy niedawno, to jest to, że my tego nie widzimy. Wczoraj też przypominaliśmy werset z listu do Efezjan, pierwszy fragment. Modlitwa apostoła Pawła. O to się modli dla nich. Modli się o to, żeby mogli zobaczyć pewne bardzo ważne rzeczy. Pewne bardzo ważne rzeczy. Pozwólcie, że przeczytam tylko ten fragmencik. To jest pierwszy list do Efezjan, pierwszy rozdział i mówi w 17 wersecie i 18, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości, objawienia, bo bez ducha nic nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo bez ducha nic nie zobaczymy. Mówi, i co zrobił dalej ten duch? I żeby oświecił nasze serce, oczy naszego serca, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której nas powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I też mówiliśmy o prostym przykładzie. No, niechby ktoś mówi do nas, słuchaj, oferuję ci 10 tysięcy złotych, dam ci 10 tysięcy złotych, tylko tutaj powiedz, nie mów prawdy do końca. Nie mówię, że jest kłam. Nie mów prawdy. Dam ci 10 tysięcy, żebyś mnie krył, wiesz, bo taka niezręczna sytuacja, wiesz, rodzina i tak dalej, mam problemy, dam ci 10 tysięcy. A ty masz na swoim koncie 10 milionów na przykład. Skusisz się na 10 tysięcy? Masz na koncie 10 milionów, a ktoś ci oferuje 10 tysięcy. Skusisz się? To byłaby głupota. A jednak tak wielu ludzi właśnie w taki sposób żyje. Właśnie w taki sposób żyje. Szatan oferuje im to namiastkę bogactwa, to namiastkę szczęścia. Szatan oferuje im coś, a oni mówią, tak, idę w to. A Bóg mówi, ja mam dla ciebie swój tron. Ja wszystko mam dla ciebie. Ja wszystko mam dla ciebie. Czy wierzysz mi? Dlatego Paweł modli się, żeby oczy naszego serca się otworzyły, żebyśmy zobaczyli to, do jakiej rodziny należymy. Żebyśmy mogli zobaczyć na naszego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego bogactwo, na to, co On dla nas przygotował i to, co On nam chce dać. Czytam list do Rzymian 8,28, mówi, On współdziała we wszystkim ku dobremu. Z kim? Z tymi, którzy Go miłują. Współdziała we wszystkim ku dobremu. Nawet jeżeli ci się noga potknie. Jeżeli będziesz dzieckiem diabła, potknie ci się noga, on cię zdepcze i zeszmaci. Jeżeli jesteś dzieckiem Boga, nawet jeżeli potknie ci się noga, a wiedzmy to jest też takie niesamowite, to, że zostaliśmy adoptowani do tej rodziny. Mówię jeszcze raz, nie tylko to, że nas usprawiedliwił, mówi, jesteś moim dzieckiem, jesteś moim synem, nie wyrzeknę się ciebie, dałem ci swoje nazwisko, dałem ci swoje imię. Mówi, wiem o tym, że się przewrócisz. Wiem o tym, że mnie zdradzisz. Ale ja i tak ciebie kocham, i tak ciebie wybieram. Chcę, żebyś był ze mną. Czy można odtrącić taką miłość? Czy można odtrącić kogoś takiego? I wreszcie ostatnia rzecz, czyli to są cechy rodziny, to jest nazwisko, które otrzymujemy i całkiem normalne, to naturalne, to jest ta pierwsza rzecz, którą robimy, nachylając się nad kołyską, nad tym wózkiem, nad tą torbą, której bocian przynosi dziecko. Mówi, do kogo jest podobny? Za bardzo do tego bociana podobny. Nie, do kogo jest podobny? Po czym, a oczy ma po mamie, a nosek ma, a uszy po kimś tam i tak dalej. Nieraz dzieci wypierają się, jest taki moment w ich życiu, że długo się wypierają. Ktoś się mówi, ale ty podobna do mamy jesteś. A mówi, nie. Nie chcę być podobna do mamy. Ale potem im to przechodzi. Potem im to przechodzi, całe szczęście. Jeżeli dobrze rozumieją, jak bardzo ich rodzice kochają, wtedy zakochują się, można powiedzieć, w tym obrazie, który mają. Jeszcze raz wrócę do tego obrazu małego braciszka. To tak często bywa, to akurat ja czytałem o siostrzyczce, bo to powiedzmy tak, był braciszek, który był 10-letni, miał siostrzyczkę 5-letnią, i był strasznie zły. Mój skarżył się do mamy, do taty, ona mnie ciągle przedrzeźnia. Wszystko, co ja powiem, to ona musi tak samo powiedzieć. Co jak ja się uśmiechnę, to ona tak samo musi robić. Ona wszystko robi tak samo, jak i ja. I był strasznie zły z tego powodu, że ona tak to za nim wszystko powtarza. Rodzice mówią mu, Jasiu, zrozum. Ona ma wzór w tobie. Jesteś dla niej bohaterem. Więc rób takie miny, rób takie rzeczy, które chciałbyś u niej widzieć. To znaczy, że jestem kimś ważnym. Biorę ten przykład, uważajcie, w podwójnym wymiarze. W podwójnym wymiarze. Już o tym mówiłem wiele razy i do tego ciągle nawracam. Zobaczcie, nasz zbór jest tak, jak jest, ma swoje zwyczaje. Na przykład modlitwa, to u nas modlimy się w taki sposób, jeden po drugim. Rodzina zielonoświątkowa, zbór zielonoświątkowy ma inny zwyczaj. Oni modlą się wszyscy naraz. To jest ich zwyczaj. Ja tego nie chcę oceniać w żaden sposób. Chcę tylko powiedzieć, że po prostu my zwyczaje przejmujemy. Jeżeli ktoś mi mówi, dlaczego u nas w zborze tak mało się modlą, to jest złe pytanie. Dlaczego? Zastanów się, jak ty się modlisz. Jaki wzór modlitwy ty zostawiasz? Swoim dzieciom, swoim braciom i siostrom. Może ty dla kogoś jesteś starszym bratem. Może ty dla kogoś w zborze jesteś takim właśnie starszym bratem. Wiele razy o tym mówiłem i muszę o tym mówić. Co zostawiamy swoim dzieciom? Zobaczcie, to jest tak ewidentne, że synowie idą za wzorem ojca w taki czy inny sposób. Matki bardzo często w tak czy inny sposób naśladują zachowania matki. To jest do jakiegoś stopnia naturalne. Coś zmieniamy, czemuś zaprzeczamy. Na pewno nie ja nie taki jak tata, ale coś tam zostaje. Ale są kwestie o wiele bardziej ważne, duchowe kwestie. Duchowe kwestie. Jak mój tata ufa Bogu, kiedy był problem, kiedy była trudna sytuacja, kiedy była pokusa, żeby coś machlojkę zrobić. Jak mój tata zrobił? Jak mój tata postąpił? Więc możesz być dla kogoś starszym bratem. Ale przede wszystkim to wszystko bierze się z tego, jaki masz wzór w starszym bracie, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus. To wszystko bierze się, cała twoja dzisiejsza postawa będzie brała się z tego, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, jakim bratem starszym On dla ciebie jest. Czy trzeba, to takie fajne były obrazy, kiedy taki dziesięciolatek patrzy na dwudziestolatka. Ja miałem taką sytuację właściwie jeszcze bardziej, bo ja już miałem 30 lat, kiedy mój braciszek miał 10. Tak? 20 lat różnicy między nami było. To też było niełatwe, ale on w wieku 4 lat wyjechał, także mało mieliśmy wspólnego, ale kiedy byłem z nim, on czasami byłem już tak zmęczony, on tak się mnie czepiał, wszystko chciał, żebym z nim robił. Na trzepaku się wieszał, skakał razem z nim i robił wszystkie inne rzeczy, bo on widział we mnie też jakiś tam wzór. Czy trzeba zmuszać takie małe dziecko, żeby miało podobne poglądy co starszy brat? Czy trzeba zmuszać takiego dziesięciolatka do tego, żeby nosił koszulkę taką jak jego brat? Albo żeby lubił ten sam sport co jego brat? Nie. On jest po prostu zapatrzony. On chce być kiedyś tak jak jego brat. On chce kiedyś być tak jak jego brat. Też tak zwyciężać, też tak walczyć, też tak pluć. Takim być właśnie, jak jego brat. Jak patrzę na mojego Pana Jezusa Chrystusa? Zobaczcie, co czytamy tutaj. Umiłowani, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, kiedy On się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Ja bym powiedział, ten, kto taką nadzieję w Nim pokłada, na to Jego przyjście, to On tak właśnie się doskonali. Bo to oczyszczanie to jakby doskonalenie się. Jestem coraz lepszy, jestem coraz bardziej podobny do mojego starszego brata. Ale czy chcesz tego? Czy masz wzór w swoim starszym bracie? Kochani, rodzina jest bardzo ważna. Rodzina jest bardzo ważna. I wiedzmy to i pamiętajmy o tym. Jedna z rzeczy, których Pan Bóg nienawidzi. Jedna z rzeczy, które Pan Bóg nienawidzi. To jest przypowieści, otwórzmy to sobie, warto pamiętać, 6:19. Przypowieści 6:19. Jedna z rzeczy, których Pan Bóg nienawidzi, nienawidzi tego, kiedy ktoś sieje niezgodę między braćmi. Kiedy ktoś sieje niezgodę między braćmi. Kiedy ktoś stawia zły wzór. Kiedy ktoś w złą stronę ciągnie. Kiedy ktoś rozprasza. Pan Bóg mówi, nienawidzę tego. Nienawidzę tego. Ale tak samo z drugiej strony właśnie ten werset, od którego zaczęliśmy. Jak się cieszę, mówi Pan Bóg. Jaka dla mnie to jest radość. Ja po prostu wymiękam zupełnie, kiedy widzę, jak bracia i siostry się kochają. Kiedy widzę, jak małżonkowie do siebie się zwracają uprzejmie, z drobniałymi imionami. Kiedy walczą o miłość, starają się o miłość. Pan Bóg mówi, to jest piękne. To jest piękne, to jest jak ten olejek na głowę Aarona. Nie tylko, że Aaron jest umyty, nie tylko, że nie śmierdzi, on jest pięknie ubrany, pięknie przystrojony, on pachnie, jest namaszczony. Jeżeli byś go dotknął, też byś wziął ten zapach od niego. Tak jest pięknie, kiedy bracia i siostry w zgodzie żyją. I nienawidzi Pan tego, kiedy ktoś sieje niezgodę między braćmi. Zastanówmy się, jak bardzo jesteś wpatrzony w tego wielkiego brata. Naszego starszego brata, Jezusa Chrystusa. Jak bardzo jesteś wpatrzony w Niego. Bo im bardziej jesteś wpatrzony w Niego, tym bardziej będziesz Go odzwierciedlał. I im bardziej będziesz Jego odzwierciedlał, tym większym, lepszym przykładem będziesz dla tych, którzy są dookoła Ciebie. Swoich dzieci, dla swojego współmałżonka, dla swoich przyjaciół, sąsiadów. Co tworzymy jako społeczność, jako rodzina? Co tworzymy? Co tworzymy? Powstańmy, chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy. Modlitwy, którą nauczył nas Pan, nasz Pan Jezus Chrystus. Właśnie Ojcze nasz, kiedy ta modlitwa była Nasz Ojcze. Zapraszam.